Witam Państwa, kłania się Wiesław Pink. Proszę Państwa, ponownie jestem w polskiej Interi Biznes. Dostałem ten link od jednego z panów, którzy mnie słuchają. Chiny powinny kontynuować reformy. Taki jest tytuł artykułu w tejże Interi Biznes. Jest to, zresztą przeczytam lead. Chiny powinny dalej otwierać gospodarkę, reformować system wymiany walut i rozluźniać kontrolę nad bilansem kapitałowym, ocenił w tym tygodniu prezes Centralnego Ludowego Banku Chin, pan Chu Xuchan, w wywiadzie dla magazynu Chayan. Tak, to jest, o ile sobie przypomina ten magazyn, to jest liberałkowy magazyn z Szanghaju. Proszę posłuchać, oczywiście ja pozwolę sobie to później komentować. W obszernym wywiadzie z okazji niedawnej pierwszej rocznicy włączenia chińskiego juana do koszyka rezerw walutowych Międzynarodowego Funduszu Walutowego, pan Chu określił trzy najważniejsze składniki otwierania chińskiej gospodarki na świat. Są to jego zdaniem: otwarcie na handel i inwestycje, stopniowa reforma systemu ustalania kursów walutowych, tak aby cena juana była określona w większym stopniu przez rynek, oraz rozluźnienie, krok po kroku, regulacji walutowej, by juan stał się walutą używaną na świecie lub w wysokim stopniu wymienialną. A pan Chu podkreślił, że choć niektóre zmiany mogą przebiegać powoli, całościowy kierunek reform powinien być zawsze zachowany. Przy ich wprowadzeniu należy wykorzystywać sprzyjające zmianom okresy, gdyż w przeciwnym razie reformy mogą być droższe i przebiegać wolniej. I tu, proszę Państwa, się zatrzymam, albowiem dobrze by było, żebym mógł coś Państwu powiedzieć na temat tego, co ten pan, o czym ten pan mówi i jaki jest, jak to ja widzę, no zajmując się makroekonomią chińską od wielu lat. Otóż tak, ten pan nie mówi nic nowego. On być może w skondensowanej formie powiedział to, jakie są tendencje. Dobrze, intencje być może, ale bardziej tendencje, bo z intencjami to różnie bywa w chińskich elitach. Otóż, jak Państwo zapewne się orientują, to nie jest tak, że chińskie elity, które tworzą w swojej masie pewną politykę. Jest to wypadkowa. Znaczy to, co ten pan mówi, to jest pewien sposób myślenia, liberalny sposób myślenia. Natomiast elity chińskie są bardzo różnorodne, bardzo zróżnicowane w tym, jak postrzegają te, chociażby te trzy składniki otwierania chińskiej gospodarki na świat. Otóż tak, może omówię poszczególne. Otwarcie na handel i inwestycje. Otóż Chiny próbują od lat umawiać się z największymi partnerami, ze Stanami Zjednoczonymi i z Unią Europejską, co do właśnie tych spraw, co do inwestycji głównie i handlu. I nic im z tego nie wychodzi. I to wcale nie jest związane z tym, że im się nie chce, bo to jakby stroną, która jest najbardziej zainteresowana, są właśnie Chiny. Ale proszę nie zapomnieć o tym, że zarówno Stany Zjednoczone, jak i Europa, w ogóle biały świat, jest od dłuższego czasu bardzo nastawiony, znaczy zamyka swoje granice celne, zamyka się na... Naprzód była globalizacja, naprzód przez kilkadziesiąt lat była globalizacja, a w tej chwili, gdy pojawił się silny konkurent dla białych, Nagle globalizacja się skończyła i zaczęło się coś dokładnie odwrotnego. Zaczęło się dbanie tylko i wyłącznie o swój rynek. No więc to oczywiście, no ale to od momentu, kiedy się pojawiły Chiny. Bo pojawił się silny, bądź najsilniejszy, silniejszy powiedziałbym od nich, partner w tym obszarze. No i w związku z tym zamykanie się Stanów Zjednoczonych, zamykanie się Unii Europejskiej jest naturalną konsekwencją nieumiejętności podjęcia walki na polach, na tych polach zarówno na polu handlu, jak i na polu inwestycji. Z Chinami oczywiście, walki z Chinami. Więc tutaj Chiny chcą, ale znaczy Chiny chcą, natomiast Europa i Stany Zjednoczone nie chcą, no i właśnie, no i jakby sprawa się kończy. Więc jesteśmy, w tej chwili mamy, na dzisiaj jest sytuacja patowa. Kolejna sprawa to stopniowa reforma systemu ustalania kursu walutowego. Jak Państwo wiecie, od jakiegoś już czasu, myślę, że to jeszcze 3 lata przynajmniej, mamy do czynienia z kanałem, w którym chińska waluta się może zmieniać, plus minus 2%. Naprzód jeszcze pamiętam wcześniej było 0,5%, później procent, teraz 2%. Ja zawsze, gdy mówię o tych sprawach, podkreślam, znaczy tutaj mowa jest o tym, aby cena juana była określona w większym stopniu przez rynek. Otóż ja zawsze mówiąc o tych sprawach, mówię, że to jest droga pod nóż. Tak, to jest chińska droga pod nóż, nóż rynku finansowych. Bo rynki finansowe tylko czekają na to, aby móc zachwiać, naprzód zachwiać, a później zniszczyć chiński rynek finansowy. Najprostszą metodą w tym kierunku jest właśnie danie im szansy na niszczenie. To jest właśnie poszerzenie tego kanału wahań lub ewentualnie powiedzenie, ok, to od dzisiaj mamy rynek juana wolny. No więc gdyby nie daj Panie Boże jakiś wariat w Chinach mógł to zrobić, powiedzieć, że od jutra mamy rynek wolny, to pojutrze byśmy już Chin nie mieli. Naprawdę, proszę mi wierzyć, że dokładnie tak właśnie by było. Nastąpiłby natychmiastowy atak na juana, ale to atak taki, że Chiny po prostu nie byłyby w stanie tego przeżyć. Więc ja wielokrotnie przez wiele lat, cały czas mówię to samo i jakby nic szczególnego, nic szczególnie nowego nie mówię, że jeśli władze chińskie, a pan szef banku centralnego jest chyba jednak mimo wszystko narzędziem partii. Całe szczęście, że jest tylko narzędziem partii. On ma robić to, co mu się każe. No i on od tych dwóch lat biedaczek nie może sobie pozwolić na to, żeby otworzyć ten kanał szerzej. I mam nadzieję, że nie otworzy go szerzej. Nie, mam nadzieję, że nie będzie miał szans. A w każdym razie nie szybko. Ja myślę, że pytanie jest oczywiście, może być przez Państwa postawione takie, a to w takim razie, kiedy można się spodziewać, że ten kanał będzie poszerzony? A to ja Państwu odpowiem tak, że w mojej opinii ten kanał może być poszerzony wtedy, kiedy rynki finansowe będą słabe. Znaczy, kiedy wróg jest słaby, to można sobie pozwolić samemu na słabość, prawda? No bo poszerzenie kanału juana to jest pewnego rodzaju słabość, pewnego rodzaju otwarcie się na atak. Więc jeśli rynki finansowe będą słabe, to wtedy można sobie ewentualnie na to pozwolić. Myślę, że to stanie się wówczas, gdy, znaczy rynki finansowe będą słabe wówczas, gdy przyjdzie jakiś ostry kryzys, ale to musiałby być naprawdę ostry kryzys. Naprawdę ostry kryzys. No i tak, to jest tutaj, ja uważam, że znaczy mam nadzieję, że nic podobnego nie nastąpi, znaczy, że nie nastąpi właśnie poszerzenie tego kanału Yuana, wahań Yuana, ale że oczywiście szlak trafi rynki finansowe, oby jak najszybciej. No więc ten drugi składnik, trzeci składnik, rozluźnienie krok po kroku regulacji walutowej, by yuan stał się walutą używaną na świecie lub w wysokim stopniu wymienialną. Mili Państwo, ja powiem tak, że tutaj te regulacje walutowe też, znaczy to jest też drugi, trzeci punkt, to jest dokładnie ta sama bajka, to znaczy to jest walka Chin z walka finansowych Chin, tak bym to nazwał. Walka instytucji finansowych chińskich z tak zwanymi rynkami finansowymi, czyli żydostwem, finansowym żydostwem międzynarodowym. Bo jeśli te regulacje walutowe się poluzuje, no właśnie o tym, o czym mówił pan szef Banku Centralnego, to wtedy oczywiście, jak zwykle w każdym przypadku w ekonomii, mamy do czynienia albo zarówno z pozytywnymi jakby konsekwencjami tego kroku, jak i negatywnymi. Konsekwencją pozytywną byłoby właśnie łatwiejszy dostęp do juana na świecie. I większe umiędzynarodowienie, czyni, innymi słowy mówiąc, zwiększenie umiędzynarodowienia juana. Natomiast jest tutaj również negatywna strona, bardzo, bardzo negatywna strona tego zagadnienia, mianowicie ta, o której poprzednio przed chwilą mówiłem, patrz punkt drugi, że rynki finansowe dostałyby właśnie tego juana do ręki i mogłyby nim walczyć z finansowymi instytucjami chińskimi. No i to mogłoby się skończyć. To nie mogłoby się, to skończyłoby się tragicznie dla Chin. W związku z tym to co pan szef Banku Centralnego mówi, to wszystko są piękne słowa, za którymi dosłownie nic nie idzie. Dosłownie nic, albowiem zarówno w pierwszym przypadku, jak i w drugim, jak i w trzecim są takie opory, znaczy w pierwszym przypadku są opory świata zachodniego, tak zwanych białych świata zachodniego, w drugim i trzecim to są opory Chin, bo na całe szczęście w Chinach jeszcze oprócz takich liberałów jak właśnie szef Banku Centralnego są jeszcze inni, którzy widzą to zupełnie inaczej, właśnie podobnie jak ja. To są ludzie konserwatywnie nastawieni i oni wstrzymują na całe szczęście tego typu ruchy, bardzo niebezpieczne, bardzo nieciekawe ruchy, które mogą się bardzo źle dla Chin skończyć. Przypominam, że rynki finansowe pokazały chińskim władzom finansowym, co potrafią. To był czerwiec 16 czy 15 roku. 15. Ten czas tak leci, że już nie pamiętam. Kiedy wywróciła się giełda, kiedy i rynki finansowe, właśnie rynki finansowe doprowadziły do wywrócenia się giełd w Chinach, gdzie ponoć wyparowało 5 bilionów dolarów w czasie tej masakry. A pieniędzy, notabene pieniędzy Chińczyków prywatnych, to głównie prywatni Chińczycy na tym stracili. Ale to jest bez znaczenia, stracili. Ludzie stracili i wtedy mówiłem o tym bardzo szeroko, wielokrotnie w owym czasie, ludzie stracili zaufanie do rządu i to jest rzecz niepowetowana, to jest strata niepowetowana. No więc, znaczy nie bez kosery byłoby dodać, że ten pan prezes Banku Centralnego jest już drugą kadencję, to jest znaczy drugą kadencję, ten człowiek jest już, sprawuje swoją funkcję przynajmniej 15 lat. Przynajmniej 15 lat. Strasznie długo. A jako jeden z bardzo, bardzo niewielu. Ja myślę, że on jest świetnym pływakiem. A co ja przez to rozumiem? A no ja rozumiem przez to fakt, iż on mówi wszystko to, co chcieliby akurdualnie usłyszeć rozmówcy. O, tak to jest. Więc ja bym się specjalnie nie przywiązywał do tego, co on tam mówi. To, że pan czuł, znaczy fakt, że on jest świetnym pływakiem, podkreśla zdanie, iż niektóre zmiany mogą przebiegać powoli, całościowy kierunek reform powinien być zawsze zachowany. No ale to jest oczywiste, to jest jasne, bo rozwój Chin jest związany również, rozwój Chin, ten finansowy, jest właśnie związany właśnie z tymi trzema, również z tymi trzema elementami, z tymi trzema składnikami, o których mu powiedział pan Chu. No i tutaj cudów nie ma, to jakby fakt, iż człowiek, każdy człowiek idzie do przodu, prawda? No bo czasem musi iść do tyłu, ale ja mówię o fizycznym chodzeniu, prawda? Każdy człowiek z reguły chodzi do przodu, no nie chodzi do tyłu, tylko chodzi do przodu. Przed siebie. Więc tutaj ten pan, właśnie dlatego powiedziałem, że jest świetnym pływakiem, bo on mówi rzeczy, które są oczywiste. No, to tak jakby powiedzieć, że człowiek musi iść do przodu, przed siebie. Więc ten kierunek reform będzie zachowany, tylko że problem właśnie polega, znaczy problem. Rzecz w tym, że ten pan mówi to, co mówił to, co mówił do liberałkowego, dla liberałkowego magazynu. Ale to tak jak powiedziałem, no, każdemu, dla każdego coś miłego. Znaczy, tutaj piszą, iż tezą, ilustrując tezę konieczności reform, prezes Chińskiego Banku Centralnego posłuży się przykładem Polski. Z początku 90. lat ubiegłego wieku podkreślił, że rozluźnienie kontroli nad walutami pomogło Polsce uporać się z problemami 700-procentowej inflacji i wypływu kapitału z kraju. Dodał, że podobny scenariusz można było w ostatnich latach obserwować w Argentynie. No tylko, że wiecie Państwo, naprzód to jest zawsze jest pytanie, kto, dlaczego doprowadzono do tego? Dlaczego doprowadzono do 700-procentowej inflacji? To jest raz. A po drugie, dlaczego tą inflację zduszono pieniędzmi ludzi? To jest dwa. To znaczy ludzie zapłacili, jak zwykle zresztą, ludzie zapłacili za tą operację. Więc naprzód zniszczono im oszczędności, a później po prostu to, co zostało, odebrano. To jest takie zdecydowanie liberałkowe. Oczywiście on się tutaj podpisuje pod reformami Balcerowicza, ale znaczy właśnie tymi kapitałowymi, ale to był bandytyzm, po prostu liberalny bandytyzm. No i teraz wracamy do tego artykułu. Jego zdaniem chińskie reformy otwierania gospodarki, które już potrwają już od ponad 30 lat, osiągnęły już punkt bez odwrotu. Co oznacza ewentualnie cofanie tych zmian, byłoby bardzo kosztowne i jest mało prawdopodobne. Obecność juana w koszyku rezerw walutowych MNW przyspieszy dalsze reformy, internacjonalizację chińskiej waluty, ocenił Chu. Internacjonalizację, czyli to umiędzynarodowienie, to o którym mówię. Proszę Państwa, tutaj omawiając komentując ten akapit, to oczywiście pan Chu ma rację, że ale nikt nie ma zamiaru odwracać tych reform, bo po co się idzie do przodu, żeby było lepiej, prawda? Pies pogrzebany jest oczywiście w tempie. Natomiast nikt się nie ma zamiaru wycofywać z tego, bo to nie ma sensu. Natomiast, powtarzam jeszcze raz, clue to jest tempo. Tempo zmian. Ja uważam, że im mniejsze tempo zmian, tym lepiej dla Chin. Oczywiście. A dlaczego? Dlatego, że czas pracuje na korzyść Chin. Po prostu. Czas pracuje na korzyść Chin. U nich jakby w oczywisty sposób. Natomiast na zewnątrz dokładnie odwrotnie, to znaczy na zewnątrz Chance pracuje na niekorzyść tych na zewnątrz, czyli na korzyść Chin. Ja jestem przekonany, że za kilka lat, być może wcześniej, rozleci się Unia Europejska, będą gigantyczne problemy w Stanach Zjednoczonych, gigantyczne. I to wszystko będzie działało na korzyść Chin. Wszystko, po prostu to, ta cała, przepraszam za wyrażenie, rozpierducha zewnętrzna będzie działała na korzyść Chin. Będzie działała na korzyść Chin, dlatego że wtedy nie trzeba będzie niczego specjalnego robić. Kiedy euro poleci na pysk, kiedy dolar poleci na pysk, kiedy nie będzie nic wart, nie wiem jak będzie oczywiście z jenem i nie wiem jak będzie na przykład z frankiem szwajcarskim, natomiast jeśli się będzie walił świat białych, to bez wątpienia będzie się waliła również Szwajcaria. No nie jest wyspą na oceanie, tylko jednym z elementów tej układanki. I można tylko podejrzewać, że frank się szwajcarski również zawali. Co do jena, no w pewnym momencie zadłużenie jenowe, które wynosi ponad 400%, może spowodować zadłużenie wewnętrzne. Wewnętrzne, co najważniejsze. Może spowodować problemy jednak mimo wszystko w tej niesamowicie odpornej Japonii. A zobaczmy. Dobrze, ale i teraz wracamy do artykułu, końcowe akapity. Jak zauważa agencja Reutera, Chiny liczyły, że umieszczenie juana w koszyku rezerw walutowych MFW przyciągnie do tego kraju zagranicznych inwestorów i może ustabilizować kurs chińskiej waluty w długim okresie. W tym roku kurs juana względem dolara wzrósł jak na razie o 4%. Ostatnie zdanie nie ma żadnego znaczenia, żadnego sensu w tym kontekście, nie ma żadnego sensu, albowiem ja, jak Państwo wiecie, mówiłem wielokrotnie o kursie juana, mówiłem o wahaniach tego kursu juana, istotnie w tym roku kurs juana gdzieś właśnie od stycznia się umacnia, ale z pozycji bardzo, bardzo niewesołej, bo pamiętajcie Państwo, że Soros, czyli rynki finansowe tak naprawdę, Soros jest tylko mordą, nie twarzą, mordą rynków finansowych, więc rynki finansowe grały na spadek wartości waluty i to było widać przynajmniej przez pół roku. Udało się Chinom zatamować odpływ waluty, udało się ustabilizować kurs i teraz starają się powoli doprowadzić do umacniania pozycji juana, ale to wcale nie jest takie oczywiste. Na razie wzrost tylko o 4%. No i tutaj 1 października, ostatni akapit 1 października 2016 roku chiński juan znalazł się obok amerykańskiego dolara, euro, brytyjskiego funta, japońskiego jena w koszyku, który określa, jakie waluty mogą otrzymywać kraje w ramach pożyczek Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Ludowy Bank Chin uznał to wówczas za kamień milowy na drodze do umiędzynarodowienia juana i afirmację sukcesu gospodarczego Chin oraz ich reform i otwierania na świat. Ja, to jest koniec artykułu, ja tylko dodam, że jeśli chodzi o te ostatnie zdania, że te chińskie marzenia o tym, że w momencie, kiedy juan wejdzie do koszyka SDR-ów, no, poprawią w niesamowity sposób pozycję juana, się nie sprawdziły. Najlepszym tego dowodem było to, co było później. Tak, proszę Państwa. To tyle chyba. Ja powiem wprost, nie, w ogóle bym się nie przywiązywał do tego, co ten pan mówił, bo jak powiedziałem, to jest świetny pływak, mówi rzeczy oczywiste, ale nie mówi rzeczy najważniejszych. To znaczy nie mówi o tempie. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.